Mamy 18 lipca, godzina 10, a więc kolejna część spóźniania się Królestwa Bożego z hełma. Dzisiaj, jak widać za mną, jestem w altanie, bo pogoda bardzo, bardzo upalna. Zatem w tych warunkach ogrodowych dzisiejsza część zostanie przedstawiona. Po omówieniu drzewa figowego, a właściwie braku związanego z drzewem figowym, które nie zakwitło w okolicach roku 1914, jak również po omówieniu braku owoców na winnicach, także około tego roku, dzisiaj czas na drzewo oliwne, które także zawiodło. I zawiodło jak zawsze w tym samym znaczeniu, nie przyniesienia wtedy spodziewanych owoców. Żeby ustalić, kto lub co ukrywa się pod drzewem oliwnym, udamy się do apostoła Pawła, który sporo napisał na ten temat, pisząc o korzeniu tego drzewa i o gałęziach tego drzewa oliwnego, a uczynił to w Rzymian 11 rozdziale, w wersetach 16-24, dokąd się w tej chwili udamy. Czytamy zatem Rzymian 11 od 16-24. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. A jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. No i tu się zatrzymam, żeby zapowiedzieć w Biblii Warszawskiej brak partykuły przyczącej nie. Bo każdy, kto się tą Biblią posługuje, to teraz zobaczy, że Paweł zachęca do tego, żeby wzbijać się w pychę, tak? Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Więc nie wzbijaj się w pychę, tylko nie wzbijaj się w pychę. Zatem w jakiś sposób Biblia Warszawska, chociaż ma wielu, wielu redaktorów i dużo korektorów i tak dalej, zgubiła ważne słowo i zmieniła przez to treść słów Pawła. Inne przykłady tego nie robią, więc nie ma problemu gdzie indziej, ale w Biblii Warszawskiej zwracam na to uwagę. Zatem raz jeszcze werset 20 z tym dodanym nie. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo albo w piękne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Tyle apostoł Paweł. Mówi on tutaj o dwóch różnych drzewach oliwnych. Jedno nazywa naturalnym, a drugie dzikim, przy czym każde ma właściwe dla siebie gałęzie naturalne albo dzikie. Przy czym niektóre gałęzie naturalne zostają wyłamane, jak nam mówi, a na ich miejsce wszczepione te z dzikiego drzewa, z możliwością jednak ponownego wszczepienia tych wyrwanych, wyłamanych, naturalnych gałęzi. Z tego wyraźnie wynika, nie jest chyba tajemnicą, że naturalne drzewo oliwne, tak jak Paweł tutaj je przedstawia i wyjaśnia, to cielesny Izrael. Cielesny Izrael. Korzeń tego drzewa to oczywiście obietnice dla Abrahama i jego potomstwa. O rozwinięciu nasienia, które ma kiedyś błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. Zajrzymy do tych obietnic. Bardziej ogólnie mamy je w pierwszej Mojżeszowej w 12 rozdziale. Taki tylko, że tak powiem, zarys, ale już całkiem wystarczający. 12 rozdział 1-3, pierwsza Mojżeszowa. Rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Tyle w tym rozdziale, a nieco dalej, bo w 22 już mamy nieco więcej szczegółów na temat tego nasienia. Tu tylko wielki naród był podany, że rozmnoży go wielki naród. A w rozdziale 22, 16-18 możemy już przeczytać coś więcej o tym wielkim narodzie, bo z podziałem na dwa rodzaje nasienia, jakie z tego narodu miały powstać. Czytamy. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomstwo twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Warto zapamiętać sobie ten fragment i słowa tutaj zawarte, bo to można powiedzieć jest cała Ewangelia w pigułce. Nasienie Abrahama jest rozwijane w dwóch różnych rodzajach, jako gwiazdy i jako piasek, i nasienie jako gwiazdy i jako piasek ma błogosławić wszystkie narody ziemi. Zauważmy trzy różne grupy osób tutaj. Nasienie w postaciach dwóch, gwiazd i piasku, czyli jakby niebiańskie nasienie, to które będzie na poziomie duchowym, i ziemskie nasienie przyrównane do piasku. Piasek to nie jeszcze narody świata. Piasek to ziemskie klasy ludu Bożego, ziemskie nasienie Abrahama. Natomiast te wszystkie narody to jest dopiero cała reszta ludzkości, które mają być błogosławione zarówno przez gwiazdy, jak i przez piasek. Tłustość albo tłuszcz tego drzewa to oczywiście soki. Tak? Czyli skoro korzeń to obietnice dla Abrahama i jego nasienia, to soki to błogosławieństwa wynikające z tych obietnic, z tego korzenia, o tej treści, którą tutaj przedstawiliśmy. Pień tego drzewa to oczywiście Izrael cielesny jako dom sług, a poszczególne gałęzie to poszczególni Izraelici, no niestety w dużej liczbie wyłamywani z powodu nierozpoznania w Jezusie Mesjasza, na którego czekali. Tylko do tego narodu, cielesnego Izraela, należały wszystkie przywileje, obietnice, łącznie z ofertą stania się synami Boga, królami i kapłanami. Przejdźmy znowu do Nowego Testamentu, do Rzymian, 9 rozdziału, gdzie w czterech pierwszych wersetach możemy przeczytać to, co Paweł napisał o swoim narodzie, o cielesnym Izraelu. Rzymian 9:1-4. Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo, chwała i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice. Nas interesuje najbardziej werset 4. Co do tego narodu należało? Synostwo, chwała, przymierze, zakon, służba Boża, obietnice. Wszystko. Wszystko, co najlepsze, wszystko, co boski plan przewiduje dla kogokolwiek, dla najlepszych z ludzi, było przeznaczone dla narodu żydowskiego, cielesnego Izraela. I gdyby Żydzi jako naród przyjęli naszego Pana, przyjęli Jezusa w czasie pierwszego Adwentu, dla pogan nie byłoby miejsca w malutkim statku, w tej najwyższej klasie, jaką on rozwija. A cały boski plan potoczyłby się zupełnie inaczej. A przede wszystkim potoczyłby się znacznie, znacznie szybciej, bo cała klasa malutkiego statka zostałaby odnaleziona i rozwinięta jeszcze w pierwszym wieku, pod koniec którego świat byłby gotowy na zmartwychwstanie i restytucję. Z czego taki wniosek, że nikt z nas nie zdążyłby się narodzić. I tak jak się kiedyś nikt nie narodzi, kiedy już wejdziemy w warunki nowego przymierza, co prędzej czy później się stanie. Także będą tacy, którzy się nie narodzą, no ale nikt nie będzie z tego powodu płakał, ponieważ nikt nie wie, że mogliby się narodzić. Tak jak nikt z nas nie odczuwa braku tych braci i sióstr, którzy mu się nie urodzili. Cieszy się tymi, których ma, bez względu na ich liczbę, a nie tęskni za tymi, którzy się nie narodzili, a przecież mogliby się narodzić. Nasi rodzice mogli mieć by przecież więcej dzieci niż mieli. I tak jest z wszystkimi innymi relacjami ludzkimi. Większość narodu jednak nie była gotowa na to, żeby wejść do malutkiego statka, żeby wypełnić wszystkie miejsca przewidziane w tejże klasie przez Boga, jak to mamy zapisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, a wersety 11 i 12. Do swojej własności przyszedł Jezus, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo albo dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. No właśnie, ci właśnie, do których przyszedł jego własny naród, go nie przyjął. Więc ta cała reszta, ta cała większość, która nie przyjęła naszego Pana, bo nie rozpoznała w nim Mesjasza, została jako gałęzie wyłamana. Przestały być te gałęzie, te jednostki z narodu żydowskiego, częścią drzewa oliwnego, a na ich miejsce Bóg zaczął szczepiać inne gałęzie, dzikie, czyli pogan, którzy od teraz mogli także zacząć stawać się nasieniem Abrahama. Choć inaczej niż to było do tej pory, inaczej niż to było w przypadku Żydów. Już nie genetycznie, już nie przez urodzenie się w linii genealogicznej Abrahama i dzielenie z Abrahamem wspólnych genów, lecz wiarą, na podstawie wiary, przez przejawianie wiary podobnej jak u Abrahama, podobnej jaką przejawiał Abraham. Innymi słowy, od tego momentu pojawił się jak gdyby nowy, inny Izrael. Izrael duchowy, którego członkami mogli stawać się zarówno Żydzi urodzeni z linii Abrahama, czyli cieleśni Izraelici, jak i poganie. Jedni i drudzy, bez wyjątku. Gdyż zmienione zostało kryterium. Z cielesnego, w genach, tak, zawartego, na duchowe. Zobaczmy piękne wyjaśnienie tych rzeczy w Galatów w 3 rozdziale przez apostoła Pawła. On wiele rzeczy pięknie powyjaśniał, pozostawiał. Tylko czytać, czytać i podziwiać. Galatów 3 rozdział. No, wybiorę tylko jakieś fragmenty, dosyć spore widzę, ale no, trudno się oprzeć. Minimum z minimum. Galatów 3 rozdział, a wersety 6-9 na początek. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Już cały czas prawa idzie w tym kierunku, żeby zmienić synów Abrahama z tych, którzy urodzili się w linii genealogicznej Abrahama i noszą jego geny, na tych, którzy mają wiarę podobną do Abrahamowej. Z tego możecie poznać, powtarzam 7 werset, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio głosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, tam jest ludźmi z wiary, ale nie ma oryginalnych ludźmi, ale to samo wychodzi. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Ci, którzy są z wiary, bez względu na to, czy Żyd, czy poganin, dostępuje błogosławieństwa z Abrahamem. I jeszcze pod koniec tego rozdziału się przenieśmy, 23-29. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem albo pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli tego, który prowadzi, nas prowadził do Chrystusa, nas jako Żydów. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami albo nasieniem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Także to zmienione kryterium bardzo pięknie, jednoznacznie Paweł przedstawił chociażby w tym liście do Galatów. Żydzi, cieleśni Żydzi, którzy w czasie żniwa wieku żydowskiego, czyli do roku 69, bo żniwo żydowskie trwało od 29 do 69, więc ci cieleśni Żydzi, którzy w tym czasie żniwa przyjęli Jezusa, zachowali swoje miejsca w tym drzewie, jako gałęzie tego drzewa. Natomiast wszyscy pozostali zostali wyłamani. Ale, tak jak pisał Paweł, jeśli później przyjmowali Jezusa, mogli być ponownie wszczepieni, bo to przecież było ich własne drzewo oliwne, z którego zostali wyłamani. Ale gdy byli wszczepiani ponownie, to już byli wszczepiani na takiej zasadzie, na takiej samej zasadzie jak poganie, czyli na podstawie wiary dzielonej z Abrahamem, nie na podstawie genów dzielonych z Abrahamem. Możliwość uzyskania usprawiedliwienia przez wiarę w okopową śmierć naszego Pana zniosła podział ludzkości przed Bogiem na Żydów i nieżydów, na tych, którzy byli pod zakonem przymierza i przymierzem zakonu, powiedzmy, ci, którzy byli pod zakonem, pod przymierzem zakonu i tych, którzy byli poza nim. Gdyż od Jezusa jedynym kryterium stała się wiara jak u Abrahama, bez względu na narodowość. Zacytujmy jakiś fragment, który wyraźnie to podkreśla. Efezów 2:11-19. Też znowu Paweł. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, poganie, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z dwóch różnych narodowości, z dwóch różnych grup ludzi, mających odmienne stanowisko przed Bogiem, czyli z Żydów i pogan, z dwojga, z Żydów i pogan, jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Przymierze zakonu jest tą przegrodą zburzoną, ponieważ ono oddzielało. Wszyscy, którzy nie byli Żydami, którzy nie byli z linii Abrahama, Izaaka, Jakuba, byli poza przymierzem, a więc poza wszelkimi błogosławieństwami, jakie Bóg miał do udzielenia w ramach przymierza zakonu. No każdy, kto był poza przymierzem, nie miał możliwości korzystać z przywilejów błogosławieństw, które przymierze to oferowało. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch, znowu to jest dwóch, a więc Żydów i pogan, jednego nowego człowieka. W klasie Chrystusa. Jeden nowy człowiek, do którego to Chrystusa, jednego nowego człowieka, zapraszani są w równym stopniu jedni jak i drudzy, i Żydzi, i poganie. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Nieprzyjaźń między Bogiem a człowiekiem z powodu upadku człowieka. Ofiara Jezusa tą nieprzyjaźń między Bogiem a człowiekiem znosi, wprowadzając pokój. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, czyli poganom. I pokój tym, którzy blisko, czyli Żydom. Ci dzięki przymierzu zakonu byli bliżej. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Do 19, więc jeszcze jeden. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, wy poganie, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I w ten to sposób drzewo oliwne, według tej nowej zasady, wiara jak u Abrahama, nie geny jak u Abrahama, zaczęło obejmować Żydów i pogan, tym samym zmieniając znaczenie drzewa oliwnego z cielesnego Izraela na duchowy Izrael. Czyli przede wszystkim na maluszkie statko, bo to jest ta główna klasa ludu Bożego i to właśnie ona jest pokazana w tymże krzewie, bo te największe błogosławieństwa o rozwinięciu nasienia duchowego jako gwiazdy przede wszystkim dotyczą tej klasy maluszkiego statka. I właśnie uwielbienia tego maluszkiego statka początkowo spodziewano się na rok 1910 w okresie paruzji. A gdy to nie nastąpiło, spodziewano się tego na kilka lat później, na jesień roku 1914. Przy czym niebawem miało nastąpić po tym roku, po tym uwielbieniu maluszkiego statka, miało nastąpić błogosławienie świata restytucją w Królestwie Bożym na ziemi. Oczywiście w tym prawdziwym Królestwie Bożym na ziemi, o które chrześcijanie do dzisiaj się modlą, a nie w imitacji tego Królestwa Bożego na ziemi, jaką znamy jak pod nazwą chrześcijaństwo. Pełnej błędu, fałszu, podstępu, chciwości, obłudy, zboczeń, morderstwa. Od czasów Konstantyna takie chrześcijaństwo mamy. Nie wiem, czy warto przypominać, że chrześcijaństwo to inaczej nazwa wzięła się od Królestwa Chrystusa. Więc tak nazwali to, co stworzyli, to, co widzimy wokół siebie, nazwali Królestwem Chrystusa, chrześcijaństwem, które w żaden sposób tego Królestwa nie przypomina i to tak bardzo nie przypomina, że dzisiaj mało kto wierzy, że to chrześcijaństwo, to Królestwo Chrystusa ma cokolwiek, jakikolwiek związek, cokolwiek wspólnego z Chrystusem. Na dowód tego, że oczekiwano w paruzji uwielbienia maluszkiego statka i błogosławienia przez nie reszty ludzkości, mały cytat z trzeciego tomu paruzyjnego, strona 362. Cytuję. Przypomnijmy sobie, że koniec roku 1914 pokazany był nam przez Pismo Święte jako czas zupełnego wypełnienia się okresu władzy pogan nad światem oraz rozpoczęcia ucisku, który prowadzi do jej obalenia. Także w okolicach tej daty zostaną przemienieni, czyli uwielbieni, ostatni członkowie Kościoła Chrystusa. To takie było to takie spodziewanie w okresie paruzji, zapisane na przykład na jednej ze stron trzeciego domu paruzyjnego. Na początku roku 1914 znalazł się nawet jeden brat, który wydrukował kalendarze kończące się na dacie 1 października 1914. Tak jakby dalej nie było już potrzeba kalendarza nikomu. Brat Russell ostro skrytykował takie kalendarze, ponieważ zdawał sobie sprawę, że tak wcale być nie musi. No i nie było. Nie nastąpiło uwielbienie żyjących wówczas członków maluszkiego statka i nie rozpoczęła się ziemska faza Królestwa Bożego błogosławiąca ludzkość, tą żyjącą i tej w grobach. Nie rozpoczęła się restytucja ani powrót do doskonałości i wiecznego życia. Na szczęście zakończyło się żniwo wieku Ewangelii, zostało znalezionych i spodzonych z ducha 144 tysiące jednostek klasy Chrystusa, czego potwierdzeniem był powstrzymywany do tego czasu wybuch I wojny światowej. Jako pierwsza część trzyetapowego ucisku, bo wiemy, że ucisk ma składać się z wojen, rewolucji i anarchii, po czym usłyszymy cichy głos Królestwa Bożego. I ten trzyetapowy ucisk, wojny, rewolucja, anarchia, ma obalić, już obala, widzimy to, obecny porządek rzeczy, symboliczne niebiosa i symboliczną ziemię. Dlaczego taki był plan Boga? Dlaczego maluczkie statko pozostało na ziemi jeszcze przez wiele lat po roku 1914, chociaż już od roku 1914 było w komplecie, pełne 144 tysiące? Ma to związek z innym zadaniem, jakie Bóg dla nich przewidział, dla maluczkiego statka. I do wykonania tego zadania potrzebował ich tutaj na ziemi. A ma to związek z tak zwanym kozłem Azazela, czyli klasą wielkiej kompanii, a dokładniej mówiąc z człowieczeństwem wielkiej kompanii, bo zwierzęta zawsze pokazują, reprezentują ludzką naturę. Tak jak ludzie, kapłani ofiarujący te zwierzęta, przedstawiają nowe stworzenie. To, co jest spodzone w takiej jednostce do rozwijania charakteru na poziomie duchowym wyższym. I ta klasa wielkiej kompanii, ten kozioł Azazela, przechodzi swoje oczyszczenie w czasie ucisku, który pokrywa się z okresem Epifanii jako drugim etapem drugiego adwentu naszego Pana. Objawienie 7.14, cytowałem to w poprzedniej części na temat winnic. Dzisiaj będą pewne wątki pokrewne z tymi wątkami, które były w poprzedniej części, bo wtedy mówiliśmy o winnicach, czyli o wielkiej kompanii w różnych jej grupach, jakie powstały po roku 1914. Dzisiaj mówimy o maluszkim statku i zajmowaniu się wielką kompanią po roku 1914 przez to maluszkie statko. Wobec tego pewne wątki będą się pokrywały, więc warto te dwie części słuchać razem i patrzeć na temat jako jeden w sumie, bo wiele elementów będzie wspólnych. Objawienie 7.14, gdzie mamy pytanie, kim są ci, którzy są tam opisani, tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć i tak dalej. I potem pana to pytanie, któż to oni są? I mamy odpowiedź, że to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, w którym to wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Więc 1914 rok, początek ucisku, jednocześnie dla całego świata, jednocześnie okres, w którym intensywnie wielka kompania była czyszczona przez Boga. I drugi Tymoteusz 4.1, który mówi o sądzeniu, też był cytowany w poprzednim odcinku. Zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych w objawieniu i w królestwie Jego. To w objawieniu to jest w Grece Epifania, drugi etap, w której obecności naszego Pana. I żywi mają być sądzeni w objawieniu, a umarli w królestwie, w Bazylei. Czyli świat ludzkości to są ci umarli, a ci żywi to ci, z których wyrok Adamowy został zdjęty. Wiemy, że każde nowe stworzenie, zanim mogło być spłodzone z ducha, dostępowało zdjęcia wyroku Adamowego, wykorzystując w ten sposób swój udział w okupie. Dlatego nowe stworzenia, ci, którzy zostali w tym życiu spłodzeni z ducha, nie mogą wycofać się z poświęcenia, zachowując życie. To znaczy, mogą się wycofać i stracić wszystko. Ale w związku z tym, że wykorzystali swój jedyny udział w okupie, muszą wygrać i uzyskać zwycięstwo, albo przegrać całkowicie i pójść na wtórną śmierć. Nasz Pan za każdego umarł tylko raz. Możemy to zajmowanie się tą wielką kompanią, człowieczeństwem wielkiej kompanii, zobaczyć w ostatniej czynności, jaką kapłan Aaron wykonywał w dniu pojednania. Gdy zakończył się proces pojednywania ołtarza miedzianego, który stał na dziedzińcu, to przystąpił do ostatniej czynności, do której teraz zajrzymy. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. Też wtedy coś z tego cytowałem. Ale teraz nas będzie interesowało tylko w tym trzecim rozdziale, 16, trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdziale, wersety 20-22. A gdy skończy obrzęd pojednania, pojednywania, zaświątynię, namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego. Zauważmy, ten werset jest o tyle ważny, że Aaron, najwyższy kapłan, skończył pojednywanie, przypisywanie zasługi Jezusa za ołtarz. W ołtarzu jest pokazane człowieczeństwo nowych stworzeń. I gdy zakończy pojednywanie, przypisywanie swojej zasługi nasz Pan za wszystkich, których człowieczeństwo jest pokazane w tym ołtarzu, czyli za pełen komplet maluszkiego statka, zajmuje się kozłem żywym, Tym Azazela, tym, który nie był ostatecznie ofiarowany, tylko został wyprowadzony. I co? Następne wersety mówią, miał z nim robić? Położy Aaron obier swoje ręce na głowie kozła żywego, wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich, wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Jeszcze go odprowadzał do bramy i potem tam przy bramie stał człowiek specjalny, który dalej go wyprowadzał na pustynię poza obóz. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Tak te wersety mówią. Jak wiem, także to jest ważny element, bo on pokazuje ostatnią rzecz, którą kapłan zajmował się przed zmianą szat, przed opuszczeniem świata, czyli ostatnia rzecz, którą maluczkie statko się zajmowało po tej stronie zasłony. Mamy tutaj wyznawanie tych grzechów na tak, położył ręce na głowie kozła Azazela i wyznał wszystkie grzechy synów izraelskich w ich wszystkich przestępstwach, którymi grzeszyli. To już nie będziemy wchodzili w tłumaczenie, ono wymagałoby lekkiej korekty, ale to nieistotne w tej chwili. To wyznawanie grzechów nad kozłem Azazela to nic innego jak punktowanie, wymienianie wszystkich świadomych grzechów chrześcijaństwa nad kozłem Azazela w obecności wielkiej kompanii, która jako klasa wtedy istniała. Co to takiego było? W latach 1914-1916, w związku z wybuchem I wojny światowej, maluczkie statko wyliczało wszystkie grzechy chrześcijaństwa przeciwko złotej regule. Wszystkie grzechy wypływające z tak zwanego boskiego prawa królów, kleru i arystokracji, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. Bo pierwsza wojna światowa nie wybuchła dlatego, że było tak dobrze, tylko dlatego, że tak prawda i sprawiedliwość były naruszane, gwałcone, aż w końcu tak to się skończyło. Tak samo będzie, jest do tej pory, ciągłe naruszenia prawdy i sprawiedliwości także skończą się dramatem, takim już ostatecznym tego złego świata, na który czekamy, bo po nim będziemy mieli Królestwo Boże. Ale to się zaczęło już powoli niszczyć od roku 1914, bo wtedy rozpoczął się ucisk od wojen. Potem rewolucje, anarchie, te procesy w tej chwili przebiegają i napędzają się. I po tym wyznawaniu tak grzechów jeszcze było zaprowadzenie tego kozła Azazela do bramy dziedzińca, przy której to bramie czekał jakiś człowiek, na to specjalnie obrany, wyznaczony mąż, i on odprowadzał to dalej. Tego węża na pustynię poza obóz, tam go porzucał, a on sobie ginął po prostu z głodu albo przez zaatakowany przez inne dzikie zwierzęta silniejsze od niego samego. Tym mężem czekającym przy bramie były dwie rzeczy. Niesprzyjające okoliczności życiowe, w które kozioł Azazela wpadał, gdy kapłan odprowadził kozła Azazela i oddawał mu go na to człowiekowi, który przy bramie na to czekał, to symbolizuje zerwanie kapłańskiej społeczności z tymi braćmi. Maluczkie statko, kapłan, odprowadzający kozła Azazela do bramy dziedzińca, to maluczkie statko zrywające kapłańską społeczność z utacyszami koron. Już nie mieli wspólnego ołtarza, wspólnego świecznika, ani wspólnych chlebów pokładnych, bo już nie byli w tej samej jednej świątnicy, tak jak było do tej pory. I byli wyprowadzani tak poza, i tym człowiekiem są niesprzyjające okoliczności życiowe, a także prześladujące osoby, które później z opatrzności Boga i Jezusa w jakiś sposób pomagały człowieczeństwu Wielkiej Kompanii oczyścić się. Oni wymagali dodatkowego ucisku, dodatkowych utrapień, dodatkowych doświadczeń, żeby zabić ich cielesność, która doprowadziła ich do utraty korony. A wszystko po to, żeby ich uratować. Kozioł Azazela potrzebował właśnie takiego traktowania, by zachować życie na niższym poziomie. Wielka kompania duchowa, nie boska natura jak maluczkie statko, ale życie. I to w duchowej naturze, bo do ziemskiej już nie mogli wrócić. I tych, którzy ostatecznie się oczyścili, albo inaczej powiedzmy, tych, którzy dali się ostatecznie oczyścić, życie tych zostało zachowane na tym niższym poziomie jako wielka kompania. Tu można by przypomnieć albo powiedzieć, że Azazel, czyli ta nazwa tego kozła, to dosłownie ten, który wypacza, ten, który przekręca. Azazel, wypaczający, przekręcający. Jest to aluzja do charakterystyki wielkiej kompanii, która w swoim nieczystym stanie wypacza, przekręca prawdę i zarządzenia prawdy. Innymi słowy, buntuje się przeciwko nim. Psalm 107, wersety 10-16 opisują tę klasę i ich problem. Psalm 107, 10-16. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ, zauważmy, sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. To jest opis wielkiej kompanii. Sprzeciwili się słowom Bożym, prawdzie, to co Bóg podał, i pogrozili Radą Najwyższego, praktyce, zarządzeniom, które powinny obowiązywać w zborach, w prowadzeniu pracy pańskiej. Serce ich upokorzył, czytam dalej, serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł. To są próby ich oczyszczenia. To jest właśnie ten człowiek na to obrany, który ich tam prowadzi i pozostawia. I wołali do Pana swojej niedoli, gdy w tych doświadczeniach się znaleźli, a On wybawił ich z utrapienia. Oczywiście tych, którzy się dali oczyścić, bo wiemy, że jest także klasa wtórnej śmierci. To są ci członkowie wielkiej kompanii, którzy nie dali się oczyścić. Wyprowadził ich z ciemności i zmroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Do 9 miałem czytać do 16. Ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. To jest opis wielkiej kompanii. A możemy sobie dla kontrastu przeczytać wersety od 1 do 9 o maluszkim statku. Zobaczymy różnicę między słowami wersetów od 10 do 16 na temat tej klasy wielkiej kompanii, utraciwszy koron, w jakim oni byli w stanie, i o maluszkim statku, gdzie nie ma słów, że się sprzeciwiali, że czymś pogardzali, że musiał ich upokarzać, że się słaniali, że wołali o pomoc i w końcu on ich uratował. Cały czas powtarzam. Tych, którzy dali się oczyścić. A psalm 107 od początku, o maluszkim statku, po werset 9. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana, ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, wschodu, zachodu, północy, południa. Podobne do tego, jak nasz Pan mówił, że się zajdą z tych różnych czterech stron. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni, spragnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. A potem jest ten, siedzieli w ciemności i mroku związani, już nie ta sama klasa, nie pasują te opisy już do tej grupy osób, która opisana jest w wersetach 1 do 9. Przeciwstawianie się takim nieczystym aktom wielkiej kompanii to to samo, co prowadzenie ich człowieczeństwa do bramy dziedzińca. Na tym polegało zadanie dla kapłanów. Przeciwstawiać się aktom buntu przeciwko prawdzie, przeciwko zarządzeniom prawdy, czyli prowadzenie ich człowieczeństwa do bramy. Polegało to na objawianiu, demaskowaniu ich błędów w celu ochrony ludu Bożego przed zgubnym wpływem tychże błędów, na przykład o wciąż otwartym, wysokim powołaniu, które już nie było otwarte, ale wielka kompania tym się nie przejmowała, że Bóg ogłosił przez swoje narzędzia i udowodnił, że ono zostało zamknięte, wysokie powołanie. Nadal je otwierali i otwierają do dzisiaj. Oraz, dlaczego jeszcze było to demaskowanie błędów? W celu zatrzymania grzeszącej wielkiej kompanii od podążania dalej tą drogą. Bo podążanie tą drogą dalej, do jej końca, kończyło się wtórną śmiercią. Jakub, 5 rozdział, wersety 19 i 20. Zobaczmy Jakuba, 5 rozdział, 19 i 20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jest opis grzesznika z wielkiej kompanii, któremu groziła wtóra śmierć. I dlatego, jeżeli go ktoś zawróci z tejże drogi, zatrzyma, to wybawi jego duszę od śmierci, wtórej śmierci, nie Adamowej, i zakryje mnóstwo grzechów, które jego człowieczeństwo popełniło i z powodu tych grzechów stracił koronę. Kto się tym wszystkim zajmował? Tą wielką kompanią, ich człowieczeństwem, buntującym się, przekręcającym prawdę i zarządzenia prawdy. Oczywiście zajmował się tym Jezus jako główna część kapłana, ale nie dokonywał on przecież cudownego objawiania błędów, jakie wielka kompania tworzyła, ponieważ gdyby to miał robić, no to co? Musiałby cudownie, ręka się pojawiała jakaś i pisała na papierze artykuły, które te błędy objawiały? Albo głos znikąd dochodzący by o tym mówił? No, byłoby tak, gdyby zaszła taka potrzeba, to wiemy, kamienie, gdyby nikt nie głosił, to kamienie by głosiły, ale jak wiemy, Bóg posługuje się naturalnymi metodami, swoim ludem do realizacji swoich celów. Jakby nie miał innego sposobu, to oczywiście byłyby pewnie takie cudowne działania z jego strony, ale tak nie było. Używał w tym celu kapłanów, którzy byli tutaj jeszcze na ziemi. A przede wszystkim używał brata Johnsona, który był tutaj jeszcze na ziemi jako ostatniego członka gwiezdnego. Wierność brata Johnsona w tych działaniach, czyli w opieraniu się buntowi wielkiej kompanii, zmieniającej prawdy paruzji i zarządzania paruzji, wierność w przeciwstawianiu się ich buntowaniu się przeciwko tym rzeczom przysporzyła bratu Johnsonowi bardzo dużo niepopularności wśród objawianych w ten sposób członków wielkiej kompanii. Nie byli z tego zadowoleni, no i nic dziwnego, bo przecież nikt się nie cieszył z tego, że został pokazany jako utracjusz korony. Nie cieszyło się to popularnością ich zwolenników oraz wszystkich tych, którzy nie rozumieli konieczności takich działań. Czyli nie rozumieli konieczności odprowadzania kozła Azazela do bramy dziedzińca przez przeciwstawianie się ich wielokierunkowemu rewolucjonizmowi, buntowaniu się, zmienianiu prawdy i zarządzeń prawdy. Wszystkie ślady tego widzimy do dzisiaj. Taką dosyć dużą listę tych śladów, które do dzisiaj mamy, podałem pod koniec poprzedniej części, gdy mówiłem o pozostałościach po tych winnicach, jakie wielka kompania pozakładała, rozbijając ruch paruzyjny. Poza niepopularnością brat Johnson spotykał się też z oskarżeniami, że dokonuje zakazanego w Biblii sądzenia i odbiera korony, podczas gdy on jedynie ogłaszał decyzję głowy Jezusa odnośnie poszczególnych jednostek. Natomiast to sam Jezus objawiał ich jako utraciuszy koron, a czynił to przez akt ich buntu, rewolucjonizmu przeciwko prawdzie lub przeciwko zarządzeniom prawdy. Ogłaszanie tego faktu, pozostawiając członkom swojego ciała, którzy byli tutaj na ziemi, głównie bratu Johnsonowi jako ówczesnemu, jedynemu i ostatniemu członkowi gwiezdnemu. Inną konsekwencją konieczności podejmowania takich działań przez kapłanów było znaczne ograniczenie, prawie do zera, pracy wobec świata. To jest pokazane w tym, że po rozdzieleniu Eliasza od Elizeusza w lecie roku 1917, kto zna historię, to wie, co się wtedy stało, płaszcz Eliasza spadł na Elizeusza, który od tamtej pory ma przywilej używania tego płaszcza, głoszenia prawdy o królestwie wobec świata i pozyskiwania nowych osób. A co to jest ten płaszcz Eliasza? Co się mieści w tym płaszczu Eliasza? Ten płaszcz Eliasza to urząd rzecznika wobec świata i kościoła nominalnego. Tam w skład tego płaszcza wchodzi prawda jako taka, literatura prawdy, słudzy używani do jej propagowania, głoszenia, finanse do prowadzenia tejże pracy wraz z korporacjami, które brat Russell zakładał i użył w paruzji do tej pracy. Dla każdego, kto zna historię ruchu prawdy z okresu paruzji, jest oczywiste, kto był wtedy Elizeuszem, czyli wielką kompanią, możemy bardzo dodać plus młodociani godni, zgodnie z prośbą Elizeusza do Eliasza przed ich rozstaniem, tak, co chcę, żebym ci uczynił, w II Królewskiej 2.19 Elizeusz w dobrym, poprawnym tłumaczeniu mówi, niech będą ze mnie dwie klasy w twoim duchu. Tak, taka była prośba, czyli podświadomie Bóg przez taką odpowiedź pokazał, że pojawią się w nim dwie klasy. Nie tylko wielka kompania tracąca koronę, ale także pozbawiona koron, niespodzona z ducha klasa młodocianych godnych. Ona także jest częścią Elizeusza. I właśnie ta wielka kompania, taki Elizeusz, wielka kompania z młodocianymi godnymi, dwie klasy, przyjęła prawdę paruzji, literaturę prawdy, większość sług, chociażby już bez koron, bo większość korony potraciła niestety, przejęła finanse z całym zapleczem i większością korporacji brata Russella, które on używał. Kto zna historię, to wie, kto przejął te wszystkie rzeczy po ruchu paruzyjnym. Towarzystwo Strażnicy, które od tego czasu z dozwolenia Boga prowadzi pracę, jaką Bóg pierwotnie przewidział dla maluszkiego statka. Podkreślam, z dozwolenia Boga prowadzi tą pracę, nie z jego upodobania, ponieważ Bóg nie chciał, żeby to wielka kompania dokonała pewnych rzeczy, chciał, żeby Eliasz tego dokonał, czyli maluczkie statko. Aż chyba zajrzymy do pierwszej królewskiej 19 rozdziału, bo to jest ciekawe. Bóg wydaje polecenie Eliaszowi, co ma zrobić, a potem okazuje się, że Eliasz tego nie robi. Eliasz to maluczkie statko. Nie robi, bo co, nie chciał, nie posłuchał? No nie. Boskie polecenie nie zostało wykonane z powodu buntu człowieczeństwa wielkiej kompanii, na co Bóg dozwolił, bo on potrafi sprawić, że i gniew, grzech człowieka go chwali. Ale zobaczmy. Pierwsza Królewska 19, 15 i 16. Rzekł Pan do niego, do Eliasza, gdy miał tą wizję, prawda, z tymi wiatrem, ogniem i tak dalej. I po tej wizji Bóg do niego mówi tak. Werset 15, 16. Idź, udaj się w drogę powrotu na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela nad króla nad Aramem. A Jehu namaścisz na króla nad Izraelem, a Elizeusza namaścisz na proroka na twoje miejsce. Czyli Bóg powiedział do Eliasza, że chciałby, aby on namaścił Hazaela, Jehu i Elizeusza na pewne urzędy. Dwóch pierwszych na urzędy królów, a tego ostatniego na urząd proroka po sobie w swoje miejsce. Czy tak się stało? Nie stało się tak. Stało się inaczej, na co Bóg dozwolił, dlatego że Wielka Kompania w swoim rozpasanym buncie człowieczeństwa Wielkiej Kompanii dążyło do władzy. Dążyło do tego, żeby grać pierwsze skrzypce wśród ruchu prawdy i zaczęło ten ruch prawdy rozbijać, niszczyć, wypaczać, tak żeby dopasować do swojego cielesnego gustu, jak to nieczysta Wielka Kompania. Kieruje się cielesnym gustem, a nie umysłem Bożym. Albo inaczej, jest dwoistego umysłu, jak to opisze o niej Biblia, czyli ma lepsze i gorsze strony. I czasami działa tak, jakby było wierne jak modlitwie statko, a czasami działa tak, jak gdyby była prawie że samym szatanem, bo ulega w swoim człowieczeństwie takim wpływom. Wobec tego okazuje się, że stało się inaczej, na co Bóg dozwolił, bo Wielka Kompania w swoim nieczystym stanie odebrała Eliaszowi, czyli malutkiemu statku, większość środków, jakich ona potrzebowała do namaszczenia Jehu, a Jehu to konserwatywny świat pracy, i jakich ono potrzebowało do namaszczania Hazaela, radykalnych, anarchistycznych elementów. W wyniku czego Eliasz namaścił tylko Elizeusza. No i tak musiało się stać, bo nikt inny nie był w stanie Elizeusza namaścić. Elizeusz był jednak prorokiem Bożym. Tak, to była sługa Boży. Nie taki wierny jak Eliasz, ale jednak sługa Boży. Wobec tego trudno, żeby namaścił go, a namaszczenie to nic innego jak udzielenie wystarczającej ilości prawdy, żeby ktoś mógł pełnić swoją rolę. To się może dziwić, ale nie będę wchodził w szczegóły na temat Hazaela i Jehu, ale krótko można tylko powiedzieć, że udzielanie prawd ludziom tego świata, pokazane w Hazaelu i w Jehu, to nic innego jak przygotowywanie ich przy pomocy tych praw do tego, aby wykonali swoje zadanie, którym jest zniszczenie obecnego porządku rzeczy. To nie inaczej się stanie, jak przez udzielenie tym ludziom prawd niezbędnych i to się cały czas dzieje, ale to nie nasz temat, nie wchodzimy w to dzisiaj. Więc Eliasz ostatecznie namaścił tylko Elizeusza, bo tylko malutkie statku mogło przygotować jakiekolwiek służby na rzecz Boga Wielką Kompanię. Wyższa klasa przygotowała niższą, bo nikt ze świata nie mógłby tego uczynić. Natomiast namaszczenie obydwu świeckich elementów, tak, Hazaela i Jehu, które ostatecznie mają zniszczyć obecny porządek rzeczy, Bóg pozostawił drugorzędnej klasie Wielkiej Kompanii razem z młodocianymi godnymi. Wystarczy zajrzeć do objawienia 16 rozdziału i zobaczyć tam 7 czasz, które są wylewane. Te czasze wylewane, czasze to są nauki zbijające, punktujące zło i błędy. I te czasze to nic innego jak 7 tomów, no, powiedzmy paruzyjnych, chociaż 6 jest paruzyjnych, a ten 7 taki troszeczkę nieparuzyjny, prawda, i już nie zawierający samej prawdy, ale pomimo to w objawieniu 16 rozdziale jest wymienionych 7 czasz, wszystkie one są wylewane, to znaczy wylanie każdej tej czaszy to nic innego jak przedstawienie do publiczności, do świata, prawdy zawartej w 7 tomach paruzyjnych, już powiedzmy o wszystkich 7, że są paruzyjne, chociaż to pamiętajmy, 6 plus 1. I tam są pokazane nauki zbijające i punktujące zło i błędy nominalnego chrześcijaństwa. I okazuje się, że 7 tom, nieprzydatny dla ludu Bożego ze względu na domieszki błędu, jakie tam się znalazły, jest zupełnie wystarczający dla swojej roli w stosunku do świata nominalnego chrześcijaństwa. I w objawieniu jest wymieniony jednym ciurkiem razem z 6 pierwszymi czaszami, tomami porozumianymi brata Lucela, jako dokonujący przewidzianego przez Boga dzieła. Punktujący, wyszczególniający, objawiający błędy i zło nominalnego chrześcijaństwa. Po roku 1914 kapłani zajęli się zatem pracą wobec Wielkiej Kompanii, polegającą na odpieraniu jej błędów doktryny i praktyki, co widać w teraźniejszych prawdach z tamtych lat. Mnóstwo objawiania, demaskowania rozlicznych błędów, przede wszystkim towarzystwa Rutherforda w początkowych latach. Można powiedzieć, że większość teraźniejszych prawd tym się zajmowała. I to tłumaczy mniejsze efekty maluszkiego statka w przyprowadzaniu do prawdy nowych osób. Ta praca wobec świata w pozyskiwaniu nowych osób do prawdy w wykonaniu maluszkiego statka Eliasza spadła niemal do zera, ponieważ Bóg przewidział to dla Wielkiej Kompanii. Malutkie statko miało się zająć człowieczeństwem Wielkiej Kompanii, żeby doprowadzić do oczyszczenia i uratować ich ostatecznie życia. Nie rozumiejąc takiego charakteru pracy i służby malutkiego statka w tamtym czasie, wielu opuszczało ruch kapłański, czyli brata Johnsona. Jako pozornie nieprzynoszący owoców, a dodatkowo jeszcze była inna rzecz, która się im bardzo nie podobała. Ruch epifaniczny, brat Johnson, jako kapłan, podawał bardzo głębokie nauki. Głębokie nauki bardzo często są trudnymi naukami i Wielka Kompania w swoim człowieczeństwie, lewici z Wielkiej Kompanii, bardzo często nie mogli się odnaleźć w tych naukach, nie mogli ich pojąć, nie mogli ich zrozumieć i to także ich zniechęcało. Było to za trudne dla ich człowieczeństwa. Z powodu braku pełnego poświęcenia, z powodu utraty korony, byli w stanie takim, że prawdy dla kapłanów, dla malczkiego statka, dla wiernych z tejże klasy, dla nich były zbyt trudne. A my mamy zresztą głupie panny, 10 panien, 5 mądrych, 5 głupich, te głupie, tylko nie rozpoznały obecności naszego pana właśnie z braku ducha poświęcenia, oliwy. Nie mieli oliwy i nie rozumieli tych nauk, które przecież były dostępne wtedy. Oni je słyszeli, ale do nich to nie docierało. Dla nich nie były to prawda na czasie. Dokładnie zresztą tak samo było w przypadku naszego Pana. Gdybyśmy zobaczyli do Jana 6 rozdziału, to możemy spotkać się z takim fragmentem. Jana 6, 53 do 66. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli z ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Trudne, prawda? Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, który mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? Tak samo na wielu naukach epifanicznych brata Johnsona. Twarde to nauki, któż ich może słuchać, któż je może zrozumieć? Kapłani mogą. To nie nauki brata Johnsona, to nauki Jezusa, podawane przez brata Johnsona dla kapłanów, dla jego członków jego ciała. Nic dziwnego, że członkowie, że ci, którzy nie są członkami jego ciała, mają problemy z ich zrozumieniem. To nie jest dla nich. To nie jest z ich domu. Oni mają już trochę inny dom. A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł do was, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, że są niektórzy, którzy nie wierzą i że jest ktoś, kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Tak samo było przy bracie Johnsonie. Historia to opisuje. Myślę, że w królestwie jeszcze więcej faktów na ten temat się dowiemy. Z tych wszystkich powodów wielu albo przyłączało się do jakiejś już istniejącej i powstałej wcześniej grupie Wielkiej Kompanii, albo tworzyli swoją własną grupkę u Teciusze Koron, gdzie mogli cieszyć się łatwiejszymi naukami, smaczniejszymi i milszymi dla ich cielesnego podniebienia. Na przykład bardzo lubili i wciąż lubią nauki o wciąż otwartym, wysokim powołaniu, zaproszeniu do malutkiego statka, bo bez końca będą to ogłosić i bez końca będą zachęcać. Nie przyjmują do wiadomości faktu, że już dawno wszystkie miejsca są wypełnione. Albo lubią nauki o swojej własnej wyjątkowości w relacji z Bogiem, w przeciwieństwie do innych, którzy takiej relacji nie mają, którzy są na zniszczenie przeznaczeni. Albo lubią się pocieszać faktem, że są w prawdzie i w prawdziwym ludzie Bożym, w przeciwieństwie do błędów i fałszywego ludu Bożego, nie zważając na fakt, że prawdziwy lud Boży to jednostki żyjące w sercu z Jezusem i Bogiem. W stanie pełnego poświęcenia, bez względu na to, do którego kościoła chodzą i jak się nazywają. Ten dla wielu rozczarowujący charakter pracy i służby malutkiego statka w Epifanii można dostrzec także w drugim możliwym tłumaczeniu hebrajskiego czasownika kachasz, a może kachasz, nie wiem, gdzie to akcent powinien być, powiedzmy, że kachasz. On może być tłumaczony jako zawieść albo jako rozczarować. A zatem tytuł dzisiejszego odcinka, trzeciego, mógłby być choćby zawiodło, albo choćby rozczarowało drzewo oliwne. Choćby efekty pracy, wyniki pracy maluczkiego statka po roku 1914 z punktu widzenia człowieka były bardzo rozczarowujące. Prawie zero pozyskiwania nowych osób do prawdy, a zajmowanie się czymś, co się nie podobało utracuszom korony i podawanie trudnych, czasami do zrozumienia praw, głębokich nauk. To rozczarowanie oczywiście to jest tylko ludzki punkt widzenia, bo rzecz tak naprawdę w rzeczywistości maluczkie statko było bardzo owocne i skuteczne w tym, co Bóg dla niego przewidział. W przeciwnym wypadku nie byliby bardziej niż zwycięzcami, tak jak to opisze o nich Paweł. Nie byliby maluczkim statkiem. Byliby utracuszami koron albo nawet członkami której śmierci, a są elitarną częścią elitarnej klasy Chrystusa, członkami jego ciała. I po tej ostatniej czynności maluczkiego statka, z tej strony zasłony, czyli po zajmowaniu się kozem Azazela, po wyznawaniu grzechów nad jego głową i po odprowadzeniu go, dla najwyższego kapłana pozostawała tylko już jedna czynność do zrobienia. Zmiana szat lnianych na jego lnianych albo ofiarniczych na jego szaty czci i chwały. Jego szaty piękna, co pokazuje zakończenie etapu składania ofiar przez tego wszystkich tych, którzy tego kapłana mają tworzyć, czyli nie tylko głowę Jezusa, który na początku wieku Ewangelii zakończył swoją sferę ofiary, ale przez wszystkich 144 tysięcy członków, łącznie z ostatnim zadaniem, zajęciem się kozem Azazela i zmiana szat, przejście do etapu błogosławienia, błogosławieństw, bo te szaty piękne albo czci i chwały to nic innego jak ten urząd najwyższego kapłana Jezusa z Kościołem po uwielbieniu, który będzie miał wiele, wiele różnych prerogatyw polegających na błogosławieniu restytucją całego świata ludzkości, gdy sfera ofiarowania ofiary się zakończy. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do 16 rozdziału 3 Mojżeszowej, żeby zobaczyć, co po tych zmianach, co po zakończeniu Azazela się działo. 3 Mojżeszowa 16, 23 i 24. Potem, czyli już po tym koźle Azazela, wejdzie Arnon do namiotu zgromadzenia, zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawi. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty. Wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud. Czyli po zakończeniu tej sprawy z kozem Azazela wchodzi, zmienia szaty i składa ofiary całopalne. No i teraz na koniec już naprawdę dosłownie jeszcze kilka minut i będziemy mieli temat zakończony. Kilka słów na temat tych ofiar całopalnych. Te ofiary całopalne z wersetu 24, które były składane, to już nie jest sfera ofiary. Ktoś powie, jak nie, to już ofiarę składał, całopalną. No, a Żydzi mieli 12 różnego rodzaju ofiar i każda ofiara pokazywała coś innego. Ofiara całopalna nie pokazuje ofiarowania czegokolwiek na rzecz Boga. Ofiara całopalna pokazuje udzielanie błogosławieństw przez Boga jako dowodu przyjęcia przez Niego wcześniejszych ofiar za grzech. W tym przypadku w dniu opowiadania on składa ofiarę cielca i koza pańskiego. Obydwie były za grzech. Cielca za grzech, koza pańskiego za grzech. I później zauważmy, werset 24 mówi, żeby skłożył ofiarę całopalną, tą swoją, związaną z cielcem i tą związaną z kozłem pańskim. Cielec wiemy nasz Pan, kozioł pańskie maluszkie statko. Bo każda ofiara całopalna towarzysząca każdemu z tych ofiar za grzech, każdej z tych ofiar za grzech, czyli cielcowi i kozłu pańskiemu, to nic innego jak błogosławieństwa związane. Czyli to ta ofiara, która towarzyszyła całopalna, która towarzyszyła cielcowi, to błogosławieństwa na wiek Ewangelii dla maluczkiego statka głównie, ale także dla innych, a ofiara całopalna towarzysząca kozłowi pańskiemu, to nic innego jak błogosławieństwa restytucji dla całego świata ludzkości. Gdyż takie ma znaczenie ofiara całopalna. Z czego to wynika? Do samej fakty, żeby samego faktu ofiary całopalnej. Jak to, skąd się wzięła w ogóle ofiara całopalna? Polegało to na tym, że Bóg z nieba posyłał ogień, który spalał złożoną mu ofiarę. Całkowicie ją spalił, całopalna, spalił. To znaczy jak spalił, czyli wziął ofiarę, przyjął. A jeżeli ktoś przyniósł coś Bogu w ofierze i chciał to ofiarować i prosił Boga o przyjęcie, ale ogień nie zstępował z nieba i jej nie spalał, No to był dowód, że Bóg takiej ofiary nie przyjął, że mu się z jakiegoś punktu widzenia nie podobała. Prawdopodobnie właśnie w ten sposób Abel i Kain zorientowali się, czyja ofiara została przyjęta, a czyja nie. Na jedną z ofiar przez braci złożonych ogień stąpił z nieba, Bóg ją sobie wziął w ten sposób, a druga pozostała, tak jak leżała. Powodem nie było to, że Kain przyniósł ziarno gorszej jakości, albo że przyniósł trochę ziarna, a potem mu szkoda było tego ziarna i trochę odebrał, żeby mniej dać, jak to czasami przedstawiane jest przez tych, którzy nie rozumieją znaczenia ofiar różnego rodzaju. Na pewno Kain i Abel przynieśli najlepsze, co mogli. I Kain przyniósł najlepsze ziarno, jakie hodował na roli, ale nawet najlepsze ziarno nie jest ofiarą, którą Bóg może przyjąć, ponieważ nie ma tam przelewu krwi. A bez przelewu krwi nie ma możliwości przyjęcia żadnej ofiary, ponieważ to, co człowiek dokonał, czyli grzech człowieka, wymaga ofiary z przelaniem krwi. Na tej samej zasadzie Bóg nie przyjął, albo właściwie nie przyjął, co zapewnił Adamowi i Ewie po upadku, ochronę ze skór, która oznaczała zabicie zwierzęcia, żeby je zdobyć, a nie ich własną ochronę, jaką dla swojej nagości chcieli sami sobie znaleźć, jakiś tam listek czy gałęzi. Czekamy zatem na rozpoczęcie składania przez malutkie statko z Jezusem na czele, głowa i ciało, Chrystus głowa i ciało, ich ofiary całopalnej towarzyszącej kozłowi pańskiemu. Bo ta ofiara całopalna, która towarzyszyła cielcowi, naszemu Panu, właśnie kończy się palić. Błogosławieństwa z nią związane właśnie kończą być udzielane. Ich udzielanie właśnie się kończy. Natomiast ofiara całopalna towarzysząca kozłowi pańskiemu jest dopiero przed nami. Jej złożenie jest równoznaczne z deszczem błogosławieństw restytucji dla całej ludzkości, za którą bez wyjątku umarł Jezus, nawet jeśli większość ludzi dzisiaj o tym jeszcze nic nie wie. Wkrótce się dowie i poczuje na własnej skórze. Dziękuję za uwagę, aby to wszystko stało się jak najszybciej.